Rozdział 13. Pogodzeni małżonkowie. Od połowy kwietnia pani baronowa Krzeszowska nagle zmieniła tryb życia. Do tej pory dzień schodził jej na wymyślaniu Mariannie, napisywaniu listów do lokatorów o to, że schody są zaśmiecone, na wypytywaniu stróża, czy nie zdarł kto karty wynajmu mieszkań, czy praczki z paryskiej pralni nocują w domu, albo czy rewirowy nie miał do niej jakiego interesu. Nie zapomniała przy tym upominać go, ażeby w razie zgłoszenia się konkurenta o lokal na trzecim piętrze, bacznie przypatrywał się szczególniej ludziom młodym, a gdyby to byli studenci, ażeby odpowiadał, że lokal już wynajęty. — Uważaj, Kacprze, co ci mówię — krzyczała — bo stracisz miejsce, jeżeli mi tu zakradnie się jakiś student. Mam już dosyć tych nihilistów, rozpustyników, ateuszów, którzy znoszą trupie główki. Po każdej takiej konferencji stróż, wróciwszy do swojej komórki, rzucał czapkę na stół i wykrzykiwał. — Albo się psiamać powieszę, albo dłużej nie wytrzymam z taką panią. W piątek na targ idź, stróżu, do apteki po dwa razy na dzień lataj. Do magla drałuj i choroba wie, gdzie nie chodź. Przecie już mi zapowiedziała, że będę z nią jeździł na cmentarz do porządkowania grobu. Słychane to rzeczy na świecie. Odejdę stąd na święty Jan, żebym miał dać komu 20 rubli odstępnego. Ale od połowy kwietnia pani baronowa złagodniała. Złożyło się na to kilka okoliczności. Przede wszystkim któregoś dnia odwiedził ją nieznany adwokat z poufnym zapytaniem, czy pani baronowa nie wie czego o funduszach pana barona. Gdyby zaś takowe gdzie istniały, o czym zresztą wątpi adwokat, należałoby je wskazać dla uwolnienia pana barona od kompromitacji. Wierzyciele jego bowiem gotowi są chwycić się ostatecznych środków. Pani baronowa solennie upewniła adwokata, że jej małżonek baron, pomimo całej przewrotności i udręczeń, jakie jej zadał, żadnych funduszów nie posiada. W tym miejscu dostała spazmów, co skłoniło adwokata do szybkiego odwrotu. Gdy zaś kapłan sprawiedliwości opuścił jej mieszkanie, nader szybko powróciła do zdrowia i zawoławszy Marianny, rzekła do niej niezwykle spokojnym głosem. — Trzeba by, moja Marysiu, założyć świeże firanki, bo mam przeczucie, że nieszczęśliwy nasz pan nawróci się. W parę dni później był u baronowej książę w swojej własnej osobie. Zamknęli się oboje w najodleglejszym pokoju i mieli długą konferencję, w trakcie której pani parę razy zaniosła się od płaczu, a raz zemdlała. O czym by jednak mówili, tego nie wie nawet Marianna. Tylko po odejściu księcia baronowa kazała natychmiast wezwać pana Maruszewicza, a gdy przybiegł, rzekła dziwnie łagodnym głosem, przeplatając mowę westchnieniami. — Zdaje mi się, panie Maruszewicz, że mój zbłąkany mąż nareszcie się opamięta. Bądź więc łaskaw, jedź do miasta i kup męski szlafrok i parę pantofli. Weź na twoją miarę, bo wy obaj biedacy jesteście jednakowo szczupli. Pan Maruszewicz ruszył brwiami, ale wziął pieniądze i zrobił sprawunek. Baronowej cena 40 rubli za szlafrok i 6 za pantofle wydała się nieco wysoką, ale pan Maruszewicz odpowiedział, że nie zna się na cenie, że kupował w pierwszorzędnych magazynach i już nie mówiono o tym. Znowu po kilku dniach do mieszkania pani Krzeszowskiej zgłosiło się 2 Żydków, zapytując, czy pan baron jest w domu. Pani baronowa zamiast wpaść na nich z krzykiem, jak to zwykle robiła, kazała im bardzo spokojnym tonem wyjść za drzwi. Potem zawoławszy Kacpra, rzekła mu. — Zdaje mi się, kochany Kacprze, że nasz biedny pan sprowadzi się do nas dziś albo jutro. Trzeba położyć sukno na schodach od 2. piętra. Tylko uważaj, moje dziecko, ażeby nie pokradli prętów. I sukno trzeba co kilka dni trzepać. Od tej chwili już nie wymyślała Mariannie, nie pisywała listów, nie dręczyła stróża. Tylko po całych dniach, z rękoma założonymi na piersi, chodziła po swym rozległym mieszkaniu, blada, cicha, zirytowana. Na turkot dorożki zatrzymującej się przed domem biegła do okna. Na odgłos dzwonka rzucała się do progu i spoza zamkniętych drzwi salonu nasłuchiwała, kto rozmawia z Marianną. Po paru dniach takiego trybu życia zrobiła się jeszcze bledszą i jeszcze bardziej rozdrażnioną. Biegała coraz prędzej po coraz mniejszej przestrzeni, często upadała na krzesło lub fotel z biciem serca, a nareszcie położyła się do łóżka. — Każ zdjąć sukno ze schodów — rzekła do Marianny schrypniętym głosem. — Panu znowu musiał jakiś łotr pożyczyć pieniędzy. Ledwie to powiedziała, energicznie zadzwoniono do drzwi. Pani baronowa posłała naprzód Mariannę, a sama tknięta przeczuciem, pomimo bólu głowy, zaczęła się ubierać. Wszystko leciało jej z rąk. Tymczasem Marianna, uchyliwszy drzwi zaczepione na łańcuch, zobaczyła w sieni jakiegoś bardzo dystyngowanego jegomościa z jedwabnym parasolem i ręczną walizką. Za jegomościem, który pomimo starannie ogolonych wąsów i bujnych faworytów wyglądał nieco na kamerdynera, stali tragarze z kuframi i tłomokami. — A co to? — machinalnie zapytała służąca. — Otworzyć drzwi, obie połowy — odparł jegomość z walizką. — Rzeczy pana barona i moje. Drzwi otworzyły się. Jegomość kazał tragarzom złożyć kufry i tłomoki w przedpokoju i zapytał. — Gdzie tu gabinet, jaśnie pana? W tej chwili przybiegła baronowa w niezapiętym szlafroku z włosami w nieładzie. — Co to? — zawołała wzburzonym głosem. — Ach, to ty, Leonie. Gdzie pan? Zdaje się, że jaśnie pan u Stępka. Chciałbym złożyć rzeczy, ale nie widzę ani gabinetu pana, ani pokoju dla mnie. Zaczekajże, mówiła gorączkowo baronowa. Zaraz Marianna wyniesie się z kuchni, to ty tam... Ja w kuchni? Spytał jegomość, nazwany Leonem. Chyba jaśnie pani żartuje. Według umowy z panem mam mieć swój pokój. Pani baronowa zmieszała się. Co ja mówię? Rzekła. To wiesz, mój Leonie, wprowadź się tymczasem na trzecie piętro, do mieszkania po studentach. Tak, to rozumiem, odparł Leon. Jeżeli tam jest parę pokoików, to mogę nawet mieszkać z kucharzem. Jak to z kucharzem? Bo przecież jaśnie państwo bez kucharza obejść się nie mogą. Bierzcie te rzeczy na górę, zwrócił się do tragarzy. Co wy robicie? Krzyknęła baronowa, widząc, że zabierają wszystkie kufry i tłomoki. — Biorą moje rzeczy, nieście! — komenderował Leon. — A gdzie pana barona? — O, proszę! — odparł służący, podając Mariannie ręczną walizkę i parasol. — A pościel, garderoba, sprzęty! — zawołała pani, łamiąc ręce. — Niechże jaśnie pani nie robi skandalu przy służbie! — zgromił ją Leon. — Wszystkie te rzeczy jaśnie pan powinien mieć w domu! — Prawda, prawda! — szepnęła upokorzona baronowa. Zainstalowawszy się na górze, gdzie mu jeszcze musiano zanieść łóżko, stół, parę krzeseł i miednicę z dzbankiem wody, pan Leon ubrał się we frak, biały krawat, świeżą koszulę, trochę ciasną na niego, wrócił do pani baronowej i poważnie zasiadł w przedpokoju. — Za pół godziny — rzekł do Marianny, spoglądając na złoty zegarek. — Jaśnie, pan powinien być, bo co dzień sypia od godziny 4 do 5. — Cóż, nudno tu pan nie — dodał. — No, ale ja pannę rozruszam. — Marianno, Marianno, chodź tutaj — zawołała ze swego pokoju baronowa. — Cóż, panna, zaraz tak lecisz? — zapytał Leon. — Ucieknie stary interes, czy co? Niech trochę poczeka. — Kiedy boję się, że strasznie zła — szepnęła Marianna, wydzierając mu się z rąk. — Zła, bo się sama panna zepsuła. Im tylko pozwolić, to by zaraz człowiekowi kołki na łbie ciosali. Z panem będziesz panna miała lepiej, bo to koneser. Ale ubrać się panna musisz inaczej, nie tak po tercjarsku. My nie lubimy zakonnic. Marysia, Marysia! No to idź już panna, tylko powoli, upominał ją Leon.
Wbrew przewidywaniom Leona, baron przybył do swej małżonki nie o 4, ale dopiero około 5. Był ubrany w nowy tużurek i świeży kapelusz, w ręku trzymał laseczkę ze srebrną końską nogą. Miał minę spokojną, ale pod tymi pozorami wierny sługa dostrzegł mocne wzruszenie. Już w przedpokoju binokle 2 razy spadły baronowi, a lewa powieka drgała mu bez porównania częściej aniżeli przed pojedynkiem albo nawet przy sztosie.
— Zamelduj mnie, pani baronowej — rzekł pan Krzeszowski nieco przytłumionym głosem.
Leon otworzył drzwi salonu i prawie groźnie zawołał –
Jaśnie pan!
A gdy baron wszedł, zamknął za nim drzwi, odprawił Mariannę, która przybiegła z kuchni i sam zaczął podsłuchiwać. Pani baronowa siedząca z książką na kanapie na widok męża powstała. Gdy baron złożył jej głęboki ukłon, chciała odkłonić się, ale znowu upadła na kanapę. — Mężu mój! — szepnęła, zasłaniając twarz rękoma. — Och, co ty robisz? — Przykro mi bardzo — rzekł baron, kłaniając się po raz drugi — że składam pani uszanowanie w takich warunkach. — Ja wszystko gotowa jestem przebaczyć, jeżeli... — Jest to bardzo zaszczytne dla nas obojga — przerwał baron — ponieważ ja gotów jestem zapomnieć pani wszystko, co dotyczy mojej osoby. Na nieszczęście raczyła pani wprowadzić w grę moje nazwisko, które lubo w historii świata nie odznaczyło się żadną niezwykłością. Zasługuje przecie na to, aby je oszczędzano. — Nazwisko? — powtórzyła baronowa. — Tak, pani — odparł baron, kłaniając się po raz trzeci, ciągle z kapeluszem w ręku — daruję pani, że dotknę tej niemiłej sprawy, ale od pewnego czasu nazwisko moje figuruje we wszystkich sądach. W tej chwili na przykład podoba się pani mieć aż 3 procesy, 2 z lokatorami, a jeden z jej byłym adwokatem, który nie uchybiając mu jest skończonym łotrem. Ależ mężu, zawołała baronowa, zrywając się z kanapy. Wszakże w tej chwili ty masz 11 procesów o 30 000 rubli długów. Przepraszam, mam 17 procesów o 39 000 rubli długów, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale to są procesy o długi. Między nimi nie ma ani jednego, który wytoczyłbym uczciwej kobiecie o kradzież lalki. Między moimi grzechami nie ma ani jednego anonimu, który by spotwarzał niewinną, a z pomiędzy moich wierzycieli ani jeden nie musiał uciekać z Warszawy, wygnany przez oszczerstwa, jak się to zdarzyło niejakiej pani Stawskiej, dzięki troskliwości pani baronowej Krzeszowskiej.
Stawska była twoją kochanką.
Przepraszam, nie twierdzę, że nie starałem się o jej względy, ale przysięgam na honor, że jest to najszlachetniejsza kobieta, jaką spotkałem w życiu. Niech pani nie obraża ten superlatyw zastosowany do osoby obcej i niech pani raczy mi wierzyć, że pani Stawska jest kobietą, która nawet moje starania zostawiała bez odpowiedzi. A ponieważ, pani baronowo, ja mam honor znać przeciętne kobiety, więc moje świadectwo coś znaczy.
W rezultacie czego chcesz, mój mężu? Zapytała pani baronowa już pewnym głosem.
Chcę bronić nazwiska, które oboje nosimy. Chcę nakazać w tym domu szacunek dla baronowej Krzeszowskiej. Chcę zakończyć procesy i dać pani opiekę. Dla dopięcia tego celu zmuszony jestem prosić panią o gościnność. Gdy zaś ureguluję stosunki, opuścisz mnie? Zapewne. A twoje długi? Baron powstał z krzesła. Moje długi niech panią nie interesują, odparł tonem głębokiego przekonania. Jeżeli pan Wokulski, zwyczajny szlachcic, mógł w ciągu paru lat zrobić miliony, człowiek z moim nazwiskiem potrafi spłacić 40 000 długów i ja pokażę, że umiem pracować.
Jesteś chory, mój mężu, odparła baronowa.
Przecie wiesz, że pochodzę z rodziny, która zrobiła swój majątek i dlatego mówię ci, że ty nie potrafisz zapracować nawet na własne utrzymanie. Ach, nawet na wykarmienie najuboższego człowieka.
Zatem pani odrzucasz moją opiekę, którą ofiaruję jej pod wpływem próśb księcia i dbałości o honor nazwiska?
Ale owszem, zacznijże się nareszcie mną opiekować, bo dotychczas, co do mnie, przerwał baron z nowym ukłonem, będę się starał zapomnieć o przeszłości.
Zapomniałeś o niej dawno. Nie byłeś nawet na grobie naszej córki.